Drodzy bracia, drogie siostry, pozdrawiam was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I chcę powiedzieć, że jest to dla mnie prawdziwą radością i prawdziwym zaszczytem móc stanąć dzisiaj między wami, móc stanąć dzisiaj przed wami i dzielić się z wami Bożym Słowem. Chcę serdecznie podziękować bratu pastorowi i braciom z Wisłoczka za to, że okazali mi zaufanie, zaprosili mnie, abym mógł być wśród was i przekazać to, co jest w moim sercu. Ale też z tego miejsca chciałbym podziękować moim zborownikom. Pozwólcie, że muszę to zrobić, bo jest to w moim sercu i chcę to powiedzieć, że chcę im podziękować za to, że pomimo, że na co dzień mają mnie, słuchają mnie, przyjechali, aby być ze mną tutaj i wspierać mnie. I jest to dla mnie czymś bardzo ważnym i chcę, żebyście to wiedzieli. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie jestem osobą zbyt znaną w tym gronie i tak chciałbym rozpocząć moją usługę od krótkiego świadectwa, jakie jest moja droga za Panem i jak to się stało, że dzisiaj stoję na tym miejscu. Wszystko zaczęło się w roku 86, kiedy Bóg się dotknął mego życia. Jeszcze mikrofon. Tak. Tyle mikrofonów nigdy nie miałem na kazalnicy jeszcze. Wszystko zaczęło się w roku 86, kiedy Bóg się dotknął mego życia. Chcę powiedzieć, że Boga nie szukałem, nie byłem zainteresowany tym, ale Bóg sam przemówił do mnie i dotknął się mego serca. I to był czas, kiedy moje życie uległo zmianie. Dalsze moje losy były takie, że 3 lata spędziłem w zborze Betlejem, krakowskim zborze. I to był taki okres w moim życiu po 3 latach, że zacząłem szukać żony. Więc rozglądałem się po różnych siostrach, które były w tym czasie w zborze. I kiedy tak czyniłem, Bóg przemówił do mego serca, że mam iść do seminarium. Nie było to po mojej myśli, po moich planach, dlatego że, jak powiedziałem, chciałem sobie życie układać i wieść spokojne chrześcijańskie życie. Bóg przemówił do mnie właśnie, do mego serca i moje plany uległy zmianie. Więc 3 lata spędziłem w Warszawie ucząc się, nie miałem nic innego do roboty w tym czasie, tylko studiowanie Bożego Słowa. Więc 3 lata spędziłem w Warszawie, a na koniec Bóg dał mi żonę. Właśnie tam poznałem Dorotę, która została moją żoną i dalsze losy były takie, że wróciłem do Krakowa, do zboru w Nowej Hucie, chociaż to nie było proste, dlatego że miałem 3 drogowskazy, które mogłem pójść w tym miejscu, w tym momencie, ale Bóg przemówił do mnie też, dał mi to przekonanie, że powinienem wrócić do zboru w Nowej Hucie i tam wróciłem. Po roku zostałem pastorem i od 13 lat jestem pastorem zboru w Nowej Hucie. Taka jest zwięźle, krótko moja historia. Nie ma zbyt wiele do powiedzenia, więc też nie chcę się na tym skupiać. Zbór, w którym służę, nie jest dużym zborem, łącznie dzieci, sympatycy, to jest około 100 osób. Od kilku lat zborownicy przyjeżdżają do Wisłoczka, do Woli Piotrowej i do Puław na konferencję. W ostatnim roku szczególnie zachęcili też mnie, abym przyjechał, więc też im chcę za to Bogu podziękować i też to była też ich jakaś taka motywacja, więc byłem w zeszłym roku na konferencji i też było dla mnie to wielkie przeżycie, wielki taki Boży czas w moim życiu i myślę, że to też miało wpływ na dalszą moją drogę i na to, co się dzieje dzisiaj. Kiedy brat pastor zadzwonił do mnie z propozycją, czy nie usłużyłbym podczas tej konferencji w Wisłoczku, muszę powiedzieć, on to pamięta, że zapadła długa cisza. Nie wiem, czy stałem, czy siedziałem, ale gdybym stał, chyba nie pamiętam, jaka to była pozycja, ale nogi mi się chyba ugięły troszkę. I tak to trwało przez jakiś czas. On nie wiedział, czy ja zasłabłem, czy zemdlałem, czy jestem po drugiej stronie. Ale po chwili mu odpowiedziałem, że mi dał chwilę czasu. I po jakimś czasie skontaktowaliśmy się i jestem dzisiaj tutaj z wami. Chcę powiedzieć, że od początku od początku, kiedy myślałem o tej konferencji, był we mnie jeden temat. Było we mnie jedna myśl, jedno słowo, czy jedno zagadnienie, które rozwijało się, dojrzewało, rosło. I finałem jest to moje zwiastowanie dzisiaj, jeśli Bóg da, także jutro. I temat, który Bóg włożył w moje serce, którym chcę się z wami dzielić, to temat kapłaństwo nowego przymierza. Tak będzie brzmiał temat moich wykładów. I przez wszystkie trzy wykłady i przez całe te dwa dni chcę mówić tylko o tym. Kapłaństwo nowego przymierza. Więc zacznijmy budować ten dom, który nazywa się kapłaństwo nowego przymierza. Najpierw wylejemy fundament, tak jak trzeba. Wy wiecie, jak się buduje. Najpierw fundament. Później spróbujmy postawić ściany, jeśli Bóg pozwoli, a w niedzielę, jeśli też będzie taka łaska, będziemy przykrywać ten dom. Ale zacznijmy od fundamentu, od tego, co Boże Słowo mówi nam na temat kapłaństwa Nowego Przymierza. Pierwszy fragment, który ja miałem czytać, został już przeczytany, więc pastor Bogdan go przeczytał. Jest to fragment z pierwszego listu Piotra, rozdział 2, werset 9, strona 1317. Rozdział 2, werset 9, pierwszy list Piotra. Teraz przeczytamy kilka fragmentów Pisma Świętego. Jak powiedziałem, będzie to taki fundament tego głoszenia, tego zwiastowania. Apostoł Piotr mówi w ten sposób: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I tu po raz pierwszy pada to stwierdzenie, że wy jesteście. Bóg mówi w swoim słowie do Bożych dzieci. Bóg mówi do nas, ludzi odkupionych, obmytych krwią Jezusa. Wy jesteście królewskim kapłaństwem, czyli jesteście kapłanami króla. Tu nie jest powiedziane, że będziemy lub byliśmy. Jest to ewidentny tekst w czasie teraźniejszym wskazujący na to, że jesteśmy dzisiaj kapłanami króla. Inny fragment Bożego Słowa, który potwierdza tą prawdę, czy jeszcze ją rozszerza, wyjaśnia, Księga Objawienia, pierwszy rozdział, werset 5, 6. Pozwólcie, że ja będę w miarę sprawnie czytał, bo trochę jest tych fragmentów, które chcę przeczytać. Pierwszy rozdział, werset 5, 6 Księgi Objawienia, jest mowa od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. To jest mowa o Jezusie Chrystusie, który jest wiernym świadkiem, który poprzez swoją śmierć wyzwolił nas z grzechów naszych. Czytaliśmy? Który przez swoją śmierć, przez swoją przelaną krew, wyzwolił nas z grzechów naszych i uczynił nas rodem królewskim i kapłanami Boga. Tutaj też jest wyjaśnienie, w którym momencie się to stało, w którym momencie życia naszego stało się to wielkie powołanie do kapłaństwa. Mianowicie połączenie, ten tekst wskazuje na to, że w momencie, w którym zostaliśmy wyzwoleni z grzechów naszych, zostaliśmy uczynieni kapłanami Boga. Te dwie rzeczy są ze sobą połączone. W momencie, w którym dostajemy powołanie do tego, aby stać się dziećmi Bożymi. W momencie, w którym Boża łaska dotyka naszego życia. W momencie, w którym Bóg coś czyni w nas i sprawia, że stajemy się Jego własnością i Jego dziećmi. W tym samym momencie Boże Słowo mówi nam, że zostajemy uczynieni kapłanami Boga. Jak powiedziałem wcześniej na początku, był to temat, który bardzo mocno w ostatnich miesiącach był obecny w moim życiu, który bardzo mocno przeżywałem i odnosiłem go osobiście do samego siebie. Tych fragmentów Bożego Słowa, które nam potwierdzają tę prawdę, jest więcej, bo gdybyśmy poszli dalej, także w Księdze Objawienia, 5:9, to jest taka pieśń chwały i uwielbienia dla Jezusa Chrystusa i ten tekst mówi w ten sposób, że zaśpiewali nową pieśń tej treści. Zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jest wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ został zabity i odkupił dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i narodu i uczynił z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów Boga i będą królować na ziemi. To jest kolejny fragment Pisma Świętego, który bardzo mocno i bardzo wyraźnie podkreśla nam, że chwała Barankowi, chwała Jezusowi Chrystusowi za to, że uczynił nas, wykupił i uczynił nas kapłanami Boga. Chcę osobiście powiedzieć, że tak to odbieram, tak to odczuwam, że często podkreślamy, mówimy o powszechnym kapłaństwie świętych. Mówimy kapłaństwo świętych wszystkich, że gdy zostajemy powołani przez Boga, gdy stajemy się Jego dziećmi, że w zborze, w kościele wszyscy jesteśmy równo kapłanami Boga. Ale tak ja to odbieram, tak to odczuwam, że jest to temat, który jest tematem potrzebnym, aby go na nowo odświeżać, aby na nowo go akcentować, podkreślać, aby przypominać wszystkim wiernym, przypominać wszystkim zbawionym, że to nie jest tak, że w kościele istnieje jakaś wybrana grupa ludzi, jakaś szczególna grupa ludzi, którzy są kapłanami Boga i oni w naszym imieniu załatwią nam pewne sprawy przed Bogiem. Ale wszyscy zbawieni, odkupieni, obmyci krwią baranka, jesteśmy powołani, aby być kapłanami Króla, aby być Jego kapłanami. Tutaj nie ma wyjątku. Tutaj nie ma uprzywilejowanego miejsca. W Kościele mamy różne służby i różne powołania i to jest oczywiste. Ale kapłanami Boga jesteśmy wszyscy. Wszyscy. Jak jeden, każdy z nas zbawiony. Jesteśmy kapłanami Boga. A więc to jest ten fundament Bożego Słowa, który mówi nam o tym, że dzisiaj ci wszyscy, którzy znają Jezusa Chrystusa na tym miejscu, możemy sobie powiedzieć zgodnie z Bożym Słowem, jesteśmy kapłanami Boga. I takie pytanie w tym miejscu chcę postawić, czy kapłaństwo dotyczy tylko czasu doczesnego życia? Czy kapłaństwo, to powołanie do kapłaństwa, do bycia kapłanem Boga dotyczy tylko tego doczesnego życia? A więc do momentu naszej śmierci lub do momentu, kiedy zostaniemy przez Pana pochwyceni, czy tylko w tym okresie jesteśmy kapłanami Boga, czy to kapłaństwo ma szerszy wymiar, czy ma wieczny wymiar. I to jest druga myśl, którą chciałbym postawić jako właśnie taki fundament do rozwijania tego tematu. Przeczytajmy teraz Księgę Objawienia Jana, 20:6. Objawienie Jana, 20:6. Na 1349 takie słowo czytamy. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. I tu jest już użyte inne słowo. Tam za każdym razem było podkreślane, że jesteśmy kapłanami Boga. A tu jest użyte słowo będą kapłanami Boga. I tu jest odniesienie do 1000-letniego królestwa i jest odniesienie do czasu po pierwszym zmartwychwstaniu. Będą kapłanami Boga. Na tej podstawie chcę powiedzieć, takie jest moje zrozumienie, że nasze powołanie do kapłaństwa jest powołaniem wiecznym. Powołanie do kapłaństwa nie kończy się wraz z końcem naszego życia na tym świecie. Odejściem do Pana. My już tutaj jesteśmy powołani, aby być Jego kapłanami i służyć w Jego świątyni. Ale także kapłaństwo rozciąga się na wieczność. Będziemy kapłanami Boga. Tu jest jeszcze dołożone i Chrystusa. Będziemy kapłanami Boga i Chrystusa w wieczności. To jest nasze wieczne powołanie w Nim. Mógłbym zadać takie pytanie, jak przygotowujemy się do tego wiecznego kapłaństwa? Jak będziemy realizować to wieczne kapłaństwo? Czy ono ma jakikolwiek związek z realizacją kapłaństwa tutaj na ziemi, tu i teraz? I jeszcze dla potwierdzenia jeden taki fragment też z Księgi Objawienia. Jest to list do zboru, chyba w Filadelfii, 3 rozdział, wersety 11 i 12, gdzie jest powiedziane tak: zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. Zwycięzca zostanie uczyniony filarem świątyni Boga mojego. Jest tu mowa już o wieczności. Jest tu już mowa, że będzie się to działo po zmartwychwstaniu. Na czym ma polegać filar, bycie filarem świątyni? Czy będziemy jakąś częścią konstrukcji wieczności w Bożej świątyni? Filary to jest symbolika. Filary to są ludzie, którzy mają szczególne znaczenie. I to powołanie, że będziemy uczynieni filarami świątyni, dla mnie koreluje z tym wiecznym kapłaństwem. Będziemy w Jego świątyni i już z niej nie wyjdziemy. Zostaniemy w świątyni Boga i będziemy Mu służyć jako Jego kapłani. Będziemy kapłanami Boga i Chrystusa. I to jest ten fundament, który chciałem położyć, mówiąc o kapłaństwie, pokazując te fragmenty, te wersety Pisma Świętego, które w bardzo jednoznaczny sposób podkreślają nam to, przypominają nam to, umacniają w nas tę prawdę, że w Jezusie Chrystusie, obmyci Jego krwią, narodzeni na nowo z Ducha Bożego, jesteśmy kapłanami Boga. Jesteśmy kapłanami Boga. Nie możemy pominąć tego powołania, nie możemy zapomnieć o tym powołaniu. Nie możemy go odstawić na bok i myśleć o wielu innych powołaniach, które mamy w Jezusie Chrystusie, które się realizują. W tym okresie, w tym czasie szczególnie chcę mówić właśnie o tym. Ale także chcę zaznaczyć, że to kapłaństwo jest wiecznym naszym powołaniem. Ono nie straci ważności w momencie, kiedy staniemy przed Bogiem i wejdziemy do Jego niebiańskiej świątyni. Także tam w wieczności wieczne kapłaństwo Jego ludu będzie się realizować. Będziemy Mu służyć na wieki w Jego świątyni i już z niej nie wyjdziemy. Już z niej nie wyjdziemy. A więc, bracia i siostry, to jest to cudowne, drogie, kosztowne, niezwykłe powołanie ludzi odkupionych w Jezusie Chrystusie. I teraz spróbujmy zastanowić się, na czym polega to powołanie. W jaki sposób będziemy, w jaki sposób realizujemy dzisiaj na ziemi nasze powołanie kapłańskie. Jakie są niezbędne warunki do spełnienia, abyśmy to powołanie mogli realizować w sposób, żeby uwielbić Boga? Jak musimy to powołanie realizować? W jaki sposób, aby Bóg był uwielbiony i był ubłogosławiony naszą służbą kapłańską? I chcę to robić na takiej zasadzie, że będę pokazywał fragmenty ze Starego Testamentu. Będę czytał różne miejsca ze Starego Testamentu, pokazując powołanie, pokazując kapłanów Starego Przymierza i te fragmenty odnosił do naszego życia. Odnosił do naszego powołania w Jezusie Chrystusie. Więc zacznijmy. Pierwsza ściana, tak jak powiedziałem, fundament, powiedzmy, że już jest umocniony. I będziemy budować pierwszą ścianę tej budowli, która nazywa się kapłaństwo Nowego Przymierza. I takie pierwsze zagadnienie to jest mianowicie świętość kapłaństwa, świętość kapłanów. Rozdział, 2 Księga Mojżeszowa, rozdział 28, werset 1. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 28, werset 1. W tym miejscu jest pierwsza wzmianka o kapłaństwie według porządku lewickiego, czyli pierwsza wzmianka o kapłaństwie według nadanego według zakonu, gdy Bóg, kiedy naród izraelski obozował przez rok pod górą Synaj, oprócz nadania prawa, oprócz zawarcia przymierza, także w tym momencie, kiedy tam naród izraelski obozował, powołał kapłanów i ustanowił służbę kapłańską. Pod górą Synaj to się stało. Druga Mojżeszowa, 28 rozdział, werset pierwszy. Tak Bóg przemówił do Mojżesza. A ty każ stanąć przed sobą spośród synów izraelskich Aaronowi, swemu bratu, i jego synom z nim, aby pełnili mi służbę kapłana. Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar, synowie Aarona. To jest pierwsze powołanie kapłańskie według porządku Starego Przymierza. Bóg wybrał 5 osób. Wybrał pokolenie Lewiego, wybrał ród Aarona, wybrał Aarona i jego powołał na arcykapłana i wybrał 4 jego synów, aby byli kapłanami. A więc pierwszych kapłanów było 5. Był Aaron, arcykapłan i 4 jego synów. To byli pierwsi kapłani według porządku Starego Przymierza, według porządku lewickiego. I teraz chcę powiedzieć taką rzecz, że powołanie do kapłaństwa było najwyższym wyróżnieniem w Izraelu. Musimy sobie uświadomić to, że nikt poza rodem Aarona nie mógł być kapłanem. Można powiedzieć tak, że Aarona i jego ród, jego synów i później następne pokolenia spotkał wielki przywilej i wielkie wyróżnienie ze strony Boga. Dlatego, że Bóg powołując ich na kapłanów, podnosząc ich do godności kapłanów, dał im służbę i prawa, które nie mieli inni Izraelici. To ci ludzie, ród kapłański, kapłani mieli prawo przystępować do Boga. To ci ludzie mieli prawo wstępować do świątyni. To ci ludzie mieli prawo składać ofiary. To ci ludzie byli w sposób szczególnie wyróżnieni przez Boga. To była wielka godność być kapłanem według porządku lewickiego. Jeśli zdarzało się tak, że ktoś spoza rodu Aarona chciał zostać kapłanem, nie wiem, czy pamiętacie taką historię o królu Uzjaszu. Wspominacie sobie króla Uzjasza? Król Uzjasz chciał oprócz swojego królewskiego powołania na króla, chciał także zostać kapłanem. I król Uzjasz, kiedy doszedł do wielkiej potęgi, do wielkiej sławy, wziął kadzielnicę, którą mogli nosić tylko kapłani i wszedł do świątyni, by ofiarować kadzidło przed Bogiem. Kapłani stanęli, powiedzieli: królu, to nie twoje powołanie, nie możesz tego czynić. Ale on się uparł, powiedział: ja to zrobię. I w tym momencie wystąpił trąd na jego ciele. Bóg dał mu do zrozumienia: ty nie zostałeś powołany, aby być kapłanem. Nie masz prawa wstępować do mojej świątyni i składać ofiar w mojej świątyni. Masz powołanie królewskie, jesteś królem, nie jesteś kapłanem. Tylko kapłani mieli ten przywilej i to było wielkie wyróżnienie, kochani. I chciałbym, żebyśmy w ten sposób popatrzyli też na nasze życie, na kapłaństwo Nowego Przymierza. To jest coś kosztownego bardzo. To jest coś bardzo zaszczytnego. Na co dzień możemy tego nie widzieć, nie odczuwać, dlatego że żyjemy w sprawach tego świata. Na co dzień dzieją się wiele rzeczy, w które jesteśmy zaangażowani, takie codzienne życie. Ale pośród tego wszystkiego myślę, że ważne jest, abyśmy nie stracili tej świadomości wielkiego powołania i wielkiego wyróżnienia, które Bóg dał nam w Chrystusie, że w Nim zostaliśmy uczynieni kapłanami Boga Ojca. To jest wielkie podniesienie. To jest wielkie wyróżnienie. To oczywiście nie jest powód do jakiejś pychy i dumy, ale to jest powód do tego, by docenić Boży dar.
To jest powód do tego, aby Bogu oddać chwałę i cześć i w sposób należyty i godny to powołanie w naszym życiu wypełniać i realizować. On chce, aby tak było. To jest Jego wola dla nas. I teraz, kiedy mamy to powołanie kapłańskie, kiedy zostaliśmy mamy to przekonanie, że tak jest, jest to, powiedziałem, przywilej, wyróżnienie, chciałbym, abyśmy teraz przyglądali się świętości kapłanów. Na czym polegało ich świętość? W czym była ukryta tajemnica ich świętości? To był ród szczególnie oddzielony dla Bożych spraw, dla zajmowania się Bożymi sprawami. Pierwsza rzecz, 28 rozdział, werset drugi. Przeczytajmy werset drugi. Sprawisz też bratu swemu, Aaronowi, święte szaty na cześć i dla ozdoby. Pierwsza myśl, pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć. Zaraz za powołaniem kapłańskim, kiedy Bóg powołał Aarona i jego synów na kapłanów, kolejna rzecz, jaka zatem przyszła, Bóg powiedział, każesz im zrobić święte szaty. Zauważmy to, że nie oni sami mieli sobie te szaty zrobić. To nie były szaty, które oni sobie sprawili. Te szaty sprawił dla nich Bóg. Powiedział, każesz zrobić dla nich święte szaty na cześć i dla ozdoby. Dalej, gdybyśmy czytali inne fragmenty Pisma Świętego, już w tej chwili nie chcę je czytać, może odczytam. Druga Mojżeszowa, 29 rozdział, werset 21, jest powiedziane, że kapłani, kiedy byli wprowadzani do służby, ich szaty zostały pokropione krwią ofiary. Świętość tych szat tkwiła w tym, była w tym, że zostały te szaty pokropione krwią ofiary i sami kapłani i ich szaty zostały pokropione krwią. A więc może jeszcze taką myśl wyakcentuję. Kapłan nie mógł przystąpić do żadnej służby, jeśli nie był odziany w szaty kapłańskie. Posłuchajcie. Kapłan, jeśli był ubrany w inny strój, mówiąc, jeśli był ubrany po cywilnemu, jeśli był ubrany w zwykłe szaty, nie miał prawa przystąpić do służby. Kapłan w zwykłych szatach, nie kapłańskich szatach, nie świętych szatach, nie miał prawa złożyć ofiary. Nie miał prawa wejść do świątyni. Nie miał prawa dokonać żadnej służby. Za każdym razem, ilekroć kapłan udawał się na służbę, ilekroć wstępował do świątyni, ilekroć wchodził na dziedziniec świątynny, musiał być odziany w święte szaty, które kazał dla niego zrobić Bóg. I tylko w ten sposób jego życie czy jego służba była przez Boga przyjęta. Tylko w ten sposób jest powiedziane, że są to święte szaty na cześć i dla ozdoby. To one nadawały mu godności i zdobiły go przed Bogiem. To te szaty sprawiały, że Bóg mógł przyjąć jego ofiarę, jego służbę, kadzidło, mógł przyjąć to wszystko, co kapłan czynił w świątyni. Kiedyś kapłan zdejmował szaty, odkładał na bok, już nie mógł przystępować do pełnienia służby. Ta służba nie była akceptowana, nie była przyjęta. I teraz, drodzy, taka analogia do Nowego Testamentu, do Nowego Przymierza. Jak myślicie, czy Bóg kazał dla swoich kapłanów Nowego Przymierza zrobić szaty kapłańskie? Czy my pełnimy służbę kapłańską odziani w szaty kapłańskie, czy odziani w co innego? Jest pewna głęboka analogia. Ja chcę to zaakcentować i podkreślić, żebyśmy to wiedzieli. Kapłan Starego Przymierza nie miał prawa wstępu do świątyni na służbę, jeśli nie był odziany w kapłańskie szaty. Czy kapłani Nowego Przymierza mają przez Boga dane szaty do służby? Czym są te szaty? Jakie one są? Drodzy, pierwszy fragment Księga Proroka Izajasza, 61 rozdział. Księga Proroka Izajasza, 61 rozdział. Jest to rozdział, który zaczyna się w ten sposób, że Duch Wszechmocnego Pana nade mną. A więc jest to rozdział, który ewidentnie zaczyna się Ewangelią, głoszeniem Ewangelii, namaszczeniem, które otrzymał Chrystus do głoszenia Ewangelii. W 61 rozdziale proroka Izajasza w wersecie 10, kiedy jest kontynuacja tej myśli o Nowym Przymierzu, czytamy takie słowa. To warto przeczytać, strona 808, to warto zapamiętać. Przeczytajmy te słowa. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia. Przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan. I jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Przyodział mnie szatą zbawienia. I później jest odniesienie do trzech symboli. Oblubienica, kapłan i oblubieniec. Jesteśmy przyodziani szatą zbawienia jak kapłan. Jak kapłan był przyodziany, kapłan Starego Przymierza był przyodziany w święte szaty, które kazał dla niego zrobić Bóg. Tak, kapłaństwo Nowego Przymierza, kapłani Nowego Przymierza są jak kapłan przyodziani w szatę zbawienia. Jest to szata, którą kazał dla nas zrobić Bóg i którą nam dał, którą na nas włożył, założył na nas w momencie, kiedy przyszliśmy do naszego Pana i Zbawiciela. Zostaliśmy odziani w kapłańską szatę zbawienia. Drodzy, na co dzień możemy tego nie widzieć, jak już powiedziałem wcześniej, bo widzimy te rzeczy zewnętrzne. Widzimy nas ten zewnętrzny strój. Ale w sensie duchowym jesteśmy przyodziani w szaty kapłańskie, aby móc przed Nim pełnić służbę. Nie ma innej możliwości. Nie ma innego powołania, nie ma innej możliwości. Nie możemy wstąpić do świątyni duchowej. Nie możemy stanąć przed Bogiem do wykonywania Jego służby, jeśli nie jesteśmy jak kapłan przyodziani w szaty kapłańskie, w szatę zbawienia. To nie jest służba. Wtedy nie ma służby. Nie ma służby kapłańskiej. I jeszcze chciałbym to przedstawić na podstawie przypowieści czy podobieństwa o synu marnotrawnym. Już nie będziemy tego czytać, ale taka i tylko jedna myśl. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy syn marnotrawny wrócił do ojca, wyznał swój grzech, jak ojciec zareagował, jaka była myśl ojca. Czy pamiętacie, co ojciec powiedział do syna? Co powiedział do sług, którzy byli? Każcie mu przynieść najlepszą szatę. Każcie mu przynieść najlepszą szatę i odziejcie go w nią. To jest symboliczne ukazanie tego, co dzieje się z nami w momencie zbawienia. W momencie zbawienia otrzymujemy przebaczenie naszych grzechów, otrzymujemy powołanie kapłańskie w Jezusie Chrystusie, otrzymujemy szatę zbawienia, abyśmy w tej szacie zbawienia żyli. W tej szacie zbawienia chodzili i w niej wykonywali służbę kapłańską. I drodzy, chcę was zaprosić teraz na dwa nabożeństwa. Zazwyczaj, kiedy myślimy o naszym nabożeństwie, to myślimy w kategoriach zgromadzenia, społeczności. Widzimy to w kategoriach wspólnego uwielbiania Boga, w kategoriach modlitwy, w kategoriach słuchania Bożego Słowa. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy tak w sposób jasny zobaczyli nasze zgromadzenie, nasze nabożeństwo jako służbę kapłanów. Abyśmy sobie spróbowali to wyobrazić, w duchowym sensie wyobrazić, że przychodzimy na nasze nabożeństwa, że przychodzimy do kaplicy i przychodzimy jako kapłani Nowego Przymierza po to, aby wykonać kapłańską służbę. My nie tylko przychodzimy po to, aby miło spędzić czas, Kapłani Starego Przymierza przychodzili do świątyni po to, aby w tej świątyni pełnić Bożą służbę, do której zostali wyznaczeni i powołani. Tak jest właśnie moje przekonanie, aby dzisiaj o tym to zarysować, to pokazać. Oto przychodzimy na zgromadzenie, przychodzimy na nabożeństwo i przychodzimy po to, aby wypełnić, wykonać kapłańską służbę. I chcę was, drodzy, zaprosić do dwóch zborów, biblijnych zborów. Pierwszy zbór, do którego chcę was zaprosić, to będzie zbór w Laodycei. Zbór w Laodycei. Ale za chwileczkę będziemy czytać niektóre myśli z tego fragmentu Pisma. Wyobraźmy sobie, że również przychodzimy na nabożeństwo do zboru laodycejskiego. I oto pierwsze nasze wrażenie, pierwsze nasze spostrzeżenie. Stajemy w drzwiach, czy stajemy gdzieś na sali, jesteśmy gdzieś na sali i widzimy wchodzących ludzi. Widzimy wchodzących ludzi do sali. Co widzimy? Na początek widzimy ich twarze oraz widzimy to, w jaki sposób są ubrani. Oto idzie starszy brat, czy w poważnym wieku brat, niesie Biblię, jest ubrany w garnitur, czy w marynarkę, spodnie, jest ubrany w krawat, idzie do zboru, siada w ławce, otwiera Biblię. Zobaczyliśmy brata, który przyszedł na nabożeństwo, usiadł. Za chwilę idzie siostra w średnim wieku, niesie torebkę, jest godnie przyodziana, ładnie wygląda, idzie na nabożeństwo, poszła, usiadła w innym miejscu albo zatrzymała się z inną siostrą i chwileczkę wymieniła kilka zdań. Za chwilę leci jakiś młodzieniec. Leci, biegnie, bo już chyba jest po czasie, jest spóźniony. Co ma na sobie? Widzimy dżinsy, podkoszulek, obcisły. Wpadł gdzieś tam, zatrzymał się w przejściu, bo tam z kolegą się zatrzymał, stoją, rozmawiają. I tak dalej, możemy obserwować braci, możemy obserwować siostry, możemy obserwować ludzi, którzy przychodzą na nabożeństwo i widzimy ich zewnętrzny strój. Ten zewnętrzny strój może bardziej pasować do nabożeństwa lub mniej pasować do nabożeństwa. Muszę się wam przyznać, że ja się przyglądam, jak to przychodzi na nabożeństwo. Nie wiem, czy wy też się przyglądacie. Znaczy tak nieładnie się przyznam. Ja się przyznaję przed wami. Przyglądam się. Znaczy nie muszę się przyglądać, to w ogóle widać. Nie trzeba nic szczególnego robić. No, nie należę do grona tych ludzi, którzy mają cały czas zamknięte oczy. Po prostu to widać. A więc przyszły osoby, różnie wyglądają, usiadły. To widzimy my. Może teraz taka anegdota. Nie wiem, czy wiecie, że teraz na przykład robi się taka moda w naszych kościołach, ja nie mówię, że w naszych, we wszystkich kościołach, ale moda na taką kulturę australijską. Ja mam kolegę pastora, który był w Australii. Kiedyś, kiedy rozmawialiśmy, on mi pokazywał zdjęcia z Australii. Ja mówię do niego, słuchaj, ale jak ty wyglądasz na tym nabożeństwie? Jakaś koszulka? A znam go, wiem, że zawsze, gdy jest w Polsce na nabożeństwie, to jest ubrany tak, no, jak powinien być ubrany. Słuchaj, jak ty tutaj wyglądasz jeszcze z żoną, bo oni oboje z żoną tam na scenie byli. Masz jakieś takie luźne spodnie, jasne, takie, no, takie no, zwyczajne, do tego koszulkę wypuszczoną na zewnątrz i tak z mikrofonem w ręku usługujesz. I on mówi tak, gdybym tam wyszedł w Australii w marynarce i w krawacie, to nikt by mnie nie słuchał. Wiecie, tam jest zupełnie inna moda. W Australii jest zupełnie inna moda. Tam musisz być na bananowo ubrany. A więc koszulka musi być w kwiaty, w ciapki, jak najluźniejsza, to najlepiej, wyrzucona na zewnątrz, pełen luz. Dopiero wtedy masz autorytet. Dopiero wtedy ktoś ewentualnie weźmie pod uwagę to, co mówisz. Ja myślałem na początku, że to dlatego, że tam jest tak bardzo gorąco. A nie, on powiedział, oni mają wszyscy klimatyzowane sale. Tam jest zimno na nabożeństwie. Tam jest pełna klimatyzacja, mówi, w każdej sali. Ale taka jest moda. Kiedyś oglądałem zdjęcia też od tego brata z Nigerii. Ja myślę, że w Nigerii też jest gorąco. Ale tam znów widziałem pastorów i ludzi na nabożeństwie w pełnych garniturach, zapięci pod szyję, krawaty zaciśnięte. Żar się leje z nieba, oni nie mają klimatyzacji. Mam nadzieję, że okna otwarte. Że oni nie muszą mieć otwartych okien, bo tylko są słupy z boku i kawałek dachu. Tak wygląda większość sal nabożeństw. I tam są ubrani w pełnym garniturze, usługujący albo w swoje ludowe stroje. Czy takie ludowe stroje, w których oni chodzą. I jak wspomniałem wcześniej, że Polacy to są tak troszeczkę takim narodem, że lubimy się przyglądać, gdzie co się dzieje i później to zaadaptować do nas i myślimy, że nam to przyniesie od razu Boże namaszczenie, że nam od razu to przyniesie Boże działanie, że nam to od razu przyniesie Boży powiew, gdy zamiast ubierać się tak po polsku, to my się ubierzemy po australijsku. Wtedy ten Boży Duch przyleci do nas. Nie, tak się nie stanie. Tak nie będzie. Ale pomijając tą anegdotę, wracamy do zboru w Laodycei. Zobaczyliśmy, oto ludzie przyszli na nabożeństwo, usiedli sobie w różnych miejscach. Osoba prowadząca czy pastor wstaje, zaczyna nabożeństwo, zaczynamy śpiewać, zaczynamy się modlić. Ci ludzie w Laodycei modlą się, śpiewają, znów się modlą, później słuchają Bożego Słowa. Później, nie wiem, składają ofiarę, kolektę i mogą powiedzieć tak, wychodząc, dobre nabożeństwo mieliśmy dzisiaj. Mogą być tacy zbudowani tym faktem, dobre nabożeństwo mieliśmy dzisiaj. I wyszli. Ale Bóg widział coś innego. Bo Bóg nie widział, Bóg widział inne rzeczy. Bóg widział więcej niż widzimy my. Bóg spojrzał na zborowników w Laodycei i zobaczył w nich, dostrzegł w nich, w jaki sposób oni realizowali powołanie kapłańskie i w jaki sposób to nabożeństwo było służbą kapłańską. Czy było, czy nie było służbą kapłańską. To zobaczył Bóg. I teraz przeczytajmy Księgę Objawienia Jana, list do zboru w Laodycei, rozdział trzeci. To jest telegram od Boga do tego zboru. Przeczytamy tylko te dwa fragmenty. Trzeci rozdział, 17-18 werset. Bóg tak mówi temu zborowi. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i w garniturach, w koszulach bananowych, w jakimś innym stroju przyszli na służbę, żeś goły. Jaka służba kapłańska się dokonała w zborze w Laodycei? Kapłani nie mogli pełnić służby nieodziani w szaty. I Bóg to widział Bóg. Bóg widział to, że cała ich służba nie ma większej wartości, nie ma większego znaczenia. Dlatego, że jako kapłani Nowego Przymierza przyodziali się w rzeczy zewnętrzne, a prawdziwe szaty kapłańskie zostawili, no właśnie, gdzie zostawili szaty kapłańskie? Co się stało z szatami kapłańskimi? Spróbujmy się zastanowić, co się stało z tymi szatami kapłańskimi u zborowników Laodycei, że oni bez nich przyszli na nabożeństwo. Gdzie je zgubili? Przeczytajmy werset 18. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Bóg mówi temu zborowi, radzę ci, żebyś ubrał na nowo z powrotem szaty. Kapłańskie szaty to białe szaty. Kapłańskie szaty to były białe szaty z dodatkami, kolorowymi dodatkami. A to były szaty białe. Laodejczycy, zbór w Laodycei, przyszedł na kapłańską służbę. Przyszedł, aby w jego świątyni służyć. Tylko o jednym elemencie zapomnieli. Nie wzięli ze sobą szat kapłańskich. I mogli mieć tak zwany dobry czas. Mogli mieć tak zwaną dobrą społeczność. Mogli mieć innego typu doznania i przeżycia. Ale jedna rzecz na pewno się nie dokonała. Nie było służby. Nie było służby kapłańskiej na tym nabożeństwie. Nie było ofiar kapłańskich, nie było ofiar kapłańskich Nowego Przymierza na tym nabożeństwie, bo zborownicy zapomnieli szat kapłańskich. Będziemy się później zastanawiać, co z tymi szatami się stało. A teraz drugi zbór w Sardes. Jakoś Bóg, nie wiem, dawniej tego nie widziałem, a Bóg cały czas upomina się o szaty. Zobaczcie to, kiedy Bóg mówi o służbie Kościoła, cały czas upomina się o szaty, cały czas nawiązuje do szat, pyta, gdzie są nasze, gdzie są moje, gdzie są twoje szaty kapłańskie i jak one wyglądają. Bóg ciągle o to pyta. Zbór w Sardes, objawienie, trzeci rozdział, do anioła zboru w Sardes napisz. Dalej się przedstawia, to mówi ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. I teraz werset trzeci. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc schodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Oto inny zbór w Sardes. I w zborze w Sardes Bóg, Jezus mówi do tego zboru, zaledwie w tym zborze jest kilka osób, które są odziane w szaty kapłańskie i nie splamiły swoich szat. A co zresztą? Co zresztą kapłanów w zborze w Sardes? Co się z nimi stało? Jeśli Jezus mówi, że jest zaledwie kilka osób, które nie skalały swoich szat, wyciągam wniosek, że pozostali kapłani w zborze w Sardes splamili, skalali swoje szaty. Po prostu mieli swoje szaty brudne, mieli szaty, które nie nadawały się do służby kapłańskiej. Jak powiedziałem, kiedy patrzymy na służbę Kościoła, kiedy patrzymy na powołanie, które Bóg nam dał, kiedy patrzymy na powołanie kapłańskie, to chcę powiedzieć to, że Bóg raz po raz pyta nas o nasze szaty kapłańskie. Raz po raz nawiązuje i pyta się, chodzisz w szatach kapłańskich? W jakim stanie są twoje szaty kapłańskie? Jeśli ta służba ma być przyjęta, jeśli ta służba ma być godna, to nie można inaczej. Jak zauważyliśmy, zbór w Laodycei, zborownicy w Laodycei, przychodząc do świątyni, zapominali zabierać ze sobą szat kapłańskich. Nie mieli ich na sobie. Zborownicy Sardes, zaledwie kilka osób, chodziło w niesplamionych szatach. I tak naprawdę te kilka osób, będąc w zgromadzeniu, wykonywało służbę kapłańską. Zaledwie te kilka osób, służba tych kilku osób była przyjmowana przez Boga. Pozostali oczywiście też brali udział, ale ich służba była różnie, czy mogła być różnie przez Boga odbierana. I drodzy, dalej rozmyślając nad tym tematem, oto też znalazłem kilka innych miejsc Pisma Świętego, w których Bóg wyraźnie dotyka kwestii szat i mówi do nas coś na ten temat. Księga Objawienia Jana, 16 rozdział, 15 werset. Pan Jezus takie słowa kieruje. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Drodzy, Pan Jezus nie mówi tutaj o naszym zewnętrznym stroju. On nie mówi o naszym tym ubiorze nabożeństwowym czy codziennym ubiorze. Słowo Boże nam tutaj mówi o szatach kapłanów Nowego Przymierza. I Słowo Boże mówi nam w ten sposób: błogosławiony, kto czuwa i pilnuje szat swoich. Chcę to jasno powiedzieć. Szaty zostały nam dane przez Boga. To On nam je dał. Myśmy ich sobie nie robili, myśmy ich sobie nie szyli. Myśmy sobie na nie nawet nie zasłużyli. To jest pewna godność, to jest pewne wyróżnienie, które Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie i w dniu naszego zbawienia przyodział nas w szaty kapłańskie. I Bóg do nas, do kapłanów Nowego Przymierza mówi w ten sposób: błogosławiony ten, który czuwa i który pilnuje szat swoich. Moje pytanie jest takie: na ile i czy w ogóle czuwam i pilnuję swoich szat? Pomyśl o tym. Czy na nasze zgromadzenia, czy gdziekolwiek przystępujesz do służby kapłańskiej, wiesz o tym, że jesteś przyodziany i wiesz, że twoje szaty są w porządku przed Bogiem? Chcę to podkreślić, w przeciwnym razie trudno mówić o służbie kapłańskiej. Po prostu jej nie ma. Jest wszystko, ale nie służba kapłańska. Jak powiedziałem, możemy mieć miły czas, możemy mieć dobry czas, możemy być uśmiechnięci, możemy, nie wiem, sobie nawet pożartować. Będziemy mieli wszystko, ale jednej rzeczy mieć nie będziemy. Istoty sprawy. Nie będzie kapłańskiej służby. Więc Bóg się pyta, czy pilnujesz i czuwasz i szczerzysz, aby twoje szaty były na tobie i były w porządku, były czyste. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Oto udajesz się na jakąś ważną uroczystość, powiedzmy, jedziesz na ślub. Jesteś gościem weselnym. Ubrałeś się elegancko. Albo nawet kupiłeś sobie nowy garnitur na tę okoliczność, bo to twoja córka na przykład wychodzi za mąż. Ale zdarzyło się tak, że aura jest nieodpowiednia, pada deszcz i są duże kałuże. I ty musisz dolecieć do kaplicy. W jaki sposób będziesz stąpał? Myślę, że tutaj mieszkańcy Wisłoczka, Puła, Woli Piotrowej wiedzą, jak wygląda, dobrze wiedzą, jak wygląda ziemia, gdy tak solidnie popada. Jak wtedy przemieszczacie się, mając na sobie ślubny garnitur? Biegniesz na oślep, byle szybciej? Staramy się stąpać delikatnie, aby się nie pochlapać. Ci, którzy jeżdżą na rowerze, wiedzą, co to znaczy jechać na rowerze po kałuży, nie mając błotnika z tyłu. Jechałeś kiedyś tak na rowerze? Bez błotnika z tyłu? I dla mnie jest to ilustracja, w jaki sposób mam stąpać po tym świecie w białych szatach kapłana. Dlatego, że ten świat przypomina mi właśnie takie pole. Po ulewie, po deszczu, rozmoczona, rozmiękczona ziemia, pełna brudu. I my w białych kapłańskich szatach chodzimy po tym świecie. Drodzy, my nie żyjemy w sterylnych warunkach. Bóg nas nie zabrał i nie umieścił nas w laboratorium, gdzie jest wysoki stopień sterylności. Bóg nas ubrał w szaty kapłańskie i posłał nas do tego świata, który obrazowo wygląda jak ziemia po kałuży. I nieostrożnie biegnąc, nieostrożnie stąpając, nieostrożnie się zachowując, możemy przyjść jak dziecko, które wypuścimy na dwór właśnie w taką aurę. Nie wiem, jak to jest, ale dzieci zawsze ciągną do błota i do wody. Jeśli mają chodnik, nie pójdą po chodniku. Przejdą przez środek, tam, gdzie jest największa kałuża. Zawsze pójdą tamtędy. Nie wiem, czy wasze dzieci też. Jak znajdą kawałek błota, to właśnie to sobie upodobają, żeby się tam pobawić. A my, jako dojrzali w Chrystusie, odziani w szaty kapłańskie, stąpając po tym świecie, który właśnie jest takim światem, powinniśmy tak chodzić, by nie narzucać na siebie błota. By później, wchodząc do Bożej świątyni, móc z godnością pełnić służbę kapłańską. To kilka przykładów. Niedawno rozmawiałem z młodym chłopakiem, nawróconym około 2 lat temu. Człowiekiem widać tak, nie znam go bardzo dobrze, ale znam go trochę, widać po nim, że jest to człowiek, który, młody chłopak, który jest oddany Bogu, który naprawdę chce iść za Panem. Opowiada mi historię. Pewnego razu w nocy budzi się. Czuję, że jest to takie wybudzenie, które nie jest takim normalnym przebudzeniem się, ale czuję, że to Bóg go budzi. I mówi, że nagle zaczyna Bóg odbierać takie słowo o cudzołóstwie. Mówi, że sam jest zdziwiony, ale czyta fragmenty Pisma Świętego z Księgi Przypowieści Salomona o tym, żeby na drogę, wiecie, tej kobiety nie wchodzić i inne fragmenty. Ewidentnie odbiera, czyta takie miejsca dotyczące tej sprawy. Mówił mi, że sam był zdziwiony, dlatego że no, nie widział, żeby coś takiego w jego życiu się działo, miało mieć miejsce, ale no, przyjął to. Za chwilę, czy w tym samym dniu rano, udał się do pracy. I mówi, że zobaczył dziwne zjawisko, którego do tej pory nie widział. Mianowicie jedna z pracownic, która pracowała razem z nim, zwróciła na niego szczególną uwagę. I mówi, że zaczęła się zachowywać wobec niego w sposób bardzo taki prowokujący, i to bardzo mocno prowokujący. On jest kawalerem. Ona była mężatką, czy jest mężatką. Była dla niego w szczególny sposób miła, uśmiechnięta, bardzo blisko stawała. Dotykała go po ramieniu, obejmowała go. Zaczęła go dotykać po ręce, gdy przychodziła do niego do biura, gdzie on tam siedział, dotykała go po rękach. Była w szczególny jakiś sposób taka, bym powiedział, namolna wobec niego. To nie był jeden raz. Kolejna jego wizyta w pracy. Ta kobieta zachowuje się w podobny sposób. I kolejny raz w podobny sposób. Gdzie ten młody chłopak przyszedł do mnie, bo mamy od czasu do czasu jakieś kontakty, i pyta się mnie, opowiadając mi tę historię, pyta się mnie, co ja mam w takiej sytuacji zrobić. I czuję się bardzo niezręcznie w tej sytuacji. Zapieram się, nie chcę, aby ona w jakiś sposób, w ten sposób wobec mnie się zachowywała. Ale też szczery był i wyznał mi, że te prowokacje mają na niego siłę oddziaływania, że te prowokacje oddziałują na niego. Więc zaczęliśmy rozmawiać i ja takie proste rzeczy z Bożego Słowa powiedziałem, polegające na tym, że ma się pozbyć tej kobiety ze swojego życia. Nie oczywiście wysłać tam, wiecie kogo, żeby załatwił sprawę, nie. Ale ma czym prędzej odsunąć się na bok od niej. Nie zostawać z nią nigdy sam na sam w pokoju. Nie wolno mu tego robić. Dałem mu takie proste rady z Bożego Słowa, które wydawały mi się, że są właściwe. Uciekajcie od przeteczeństwa polegające na całkowitym oddzieleniu. Pomodliliśmy się, zostawiłem go. Ale ta sprawa nie dawała mi spokoju. Rano, kiedy jeszcze mieliśmy kontakt na drugi dzień, jakoś tak w sercu odebrałem swoim, żeby jeszcze pójść do niego i zapytać go o jedną rzecz. O jedną rzecz. Czy powiedział tej kobiecie, kim jest? Czy powiedział tej kobiecie, że jest Bożym dzieckiem, że jest chrześcijaninem narodzonym na nowo i że Jezus Chrystus jest jego Panem? Czy zrobił to? Poszedłem do niego przy okazji, zapytałem go, pytam się, czy ta kobieta wie, kim jesteś? No wtedy powiedział, że nie. Że nie. Drodzy, dla niego pułapką było to, że nie zdeklarował się, nie powiedział publicznie wobec ludzi, z którymi pracował, wobec ludzi, z którymi miał kontakt na co dzień, kim jest. Dla niego problemem i wynikającym z tego zagrożeniem i wiele innych bardzo trudnych sytuacji, z których musimy się nieraz, drodzy, wymykać, wywijać w zupełnie nieboży sposób i przez to kalamy swoje szaty, jest to, że wobec ludzi, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, często nie mamy odwagi wyznać tego, kim jesteśmy. I powiem wam, że to stwarza pewne ogromne niebezpieczeństwo i zagrożenie dla nas, dlatego że oni nas traktują tak, jakbyśmy byli ich. Że w niektórych sytuacjach będziemy się zachowywać podobnie jak oni i będziemy robić podobnie to, co oni robią, co czynią. I zabezpieczeniem dla nas w takich sytuacjach, publicznych sytuacjach jest to, aby wyznać to i określić się, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Jeśli mam pilnować swoich szat, jeśli mam szczyt swoich szat, to ludzie, wokół których żyję, z którymi przebywam, powinni wiedzieć, kim jestem. Powiem wam inną historię, opowiadał mi ją niedawno inny pastor. Mianowicie dwóch ludzi pracowało razem w zakładzie pracy, w jednym miejscu. Jeden był chrześcijaninem, a drugi nie. I pracowali ze sobą przez wiele lat. Przez wiele lat ze sobą pracowali. I nagle pewnego dnia, po wielu latach, spotykają się obaj w zborze. Spotykają się obaj w jednym miejscu na nabożeństwie. Zauważyli się, że są. Po nabożeństwie ten brat, który jest pierwszy raz, myśli, że tamten jest też pierwszy raz. I przychodzi do niego tak bardzo nieśmiało i pyta się go, co ty też tutaj, kto ci powiedział, wiesz, ja tak nieśmiało, bo ja jestem pierwszy raz. I tamten spuścił głowę. Mówi, ja tutaj chodzę od wielu lat. I wtedy ten, który był pierwszy raz, mówi do niego, tyle lat pracujemy razem i nie powiedziałeś mi o tym? I nie powiedziałeś mi o tym. Chcę wam też coś powiedzieć o moich przeżyciach w związku z tym. Przez to, że jestem pastorem, często jest tak, że idąc do jakiegoś miejsca, muszę się przedstawiać, kim jestem. Nie mogę powiedzieć, jestem Paweł Sochacki i tyle. Muszę wyznać wprost, jestem pastorem w Kościele Zielonoświątkowym lub reprezentuję Kościół Zielonoświątkowy, przyszedłem w takiej sprawie. I muszę wam to powiedzieć, że przez wiele lat ciążyło mi to, że za każdym razem, kiedy wchodziłem do jakiegoś biura, do jakiegoś publicznego miejsca, pierwsze zdanie, jakie wypowiadałem, to musiałem powiedzieć, jestem pastorem Kościoła Zielonoświątkowego. przyszedłem w takiej i w takiej sprawie. To były pierwsze zdania. I nie było mi lekko z tym. Zawsze myślałem sobie tak, inni to mają fajnie. Oni to mogą długo przełamywać lody. Mogą sobie powiedzieć tak, podczas tego spotkania tylko rzucimy jedno ziarno. Podczas drugiego spotkania rzucimy ewentualnie drugie ziarno. I tak przez 2 lata będziemy rzucać kolejne ziarna, a może w 3 roku powiem, kim jestem. Też chcę powiedzieć, że nieraz w publicznych sytuacjach było tak, że moją żonę pytano, kim jest jej mąż. Ona zawsze odpowiadała, tak jak słyszałem, jest pastorem w kościele zielonoświątkowym, jest pastorem. Czasami ktoś był zdziwiony, doktorem? Nie, pastorem. Pastorem. Muszę wam powiedzieć, że to nie było takie proste i łatwe. To może ktoś ma inną osobowość, ja mam taką osobowość. Ale zdarzyły się kilka rzeczy, które wam chcę powiedzieć. Pierwsza rzecz, kiedy zostałem wezwany do urzędu skarbowego. Miałem tam jakieś błędy w dokumentach, które składam do urzędu skarbowego. Ta pani urzędniczka, która mnie obsługiwała, wiedziała, że jestem pastorem, bo miała moje dokumenty przed sobą, więc nie musiałem jej się dużo wyjaśniać, kim jestem. Przyszedłem do niej, ale nagle spostrzegła, że nikogo nie ma w pokoju, tylko jesteśmy sami. I zamiast o dokumentach odłożyła je na bok i mówi, niech mi pan coś powie o tym kościele. I to był pierwszy taki moment, w którym pomyślałem sobie, czy jak ja to teraz analizuję, że patrzcie jak to jest, kiedy ludzie zostają sami, kiedy są bez innych klakierów, przepraszam za określenie, wokół, jakoś tak łatwiej im jest o coś zapytać, czegoś się dowiedzieć. I mi się zrobiło tak przyjemnie, że nie pyta mnie o to zeznanie, tylko możemy porozmawiać o kościele, o wierze, o Jezusie. Ale jak weszła koleżanka, to mentalnie zmiana tematu, zmiana zagadnienia. Inna sytuacja, która bardzo mi pomogła w życiu, w tej kwestii, było mianowicie to, że kiedyś odwiedził nas pewien akwizytor. Sprzedawał odkurzacze. Nie wiem, czy was też odwiedził. Ten człowiek zrobił na nas wrażenie, bo był profesjonalistą w swojej branży. O mało co nam nie sprzedał odkurzacza za 10 tysięcy złotych. Jak od dzisiaj jeszcze o tym myślę, to mi się słabo robi, muszę się trzymać tej kazalnicy. Wyciągnął Ferbiego. Made in USA. I opowiadał o swoim Ferbi tak, jakby to był skarb, diament. Co on nie potrafi? Prawie na mieszkanie odkurzył. Dywany, wersalkę. Pokazał nam, jak bardzo mamy brudno w naszym domu. Po to, żebyśmy mogli kupić jego Ferbiego. Za jedyne 10 tysięcy złotych. Drobna kwota. On tak myślał. I na końcu, kiedy już nam gratulował, że go prawie kupiliśmy, mówimy, że nie kupujemy, a nam gratuluje, że my go kupujemy od niego. On nie przyjmował, że my nie kupujemy. On składał nam gratulacje, podawał rękę, że mamy podpisać dokumenty, że kupujemy. Powiedzieliśmy, że niestety, ale nie. Jedynie, co możemy wziąć od niego, to wizytówkę. Ale już tak długo był u nas, tak długo nam zachwalał tego Ferbiego, że w końcu zaproponowaliśmy mu, żeby się napił z nami kawą. Gdzie bardzo chętnie i mówi, już jestem zmęczony, dzisiaj już tyle tych prezentacji robiłem. Że mam dosyć, jestem zmęczony, chętnie się z wami napiję. I od słowa do słowa jego pytanie, kim jesteśmy? Kim jestem? I znowu moja żona mój mąż jest pastorem. Mówi, pastorem to bardzo ciekawe, chciałbym porozmawiać z kimś, kto jest z innego kościoła. I drodzy, przez następną godzinę ten człowiek zapomniał o swojej pracy, ale chciał się dowiedzieć o tym, chciał się dowiedzieć, czy jest coś innego niż Kościół katolicki, bo słyszał, że są inne też wyznania. Na czym polega ta wiara? Co wierzymy? Jak wierzymy? Też otwierał się, jak gdyby otwierał swoje serce, mówił, co mu się nie podoba, co go boli. Kochani, są takie sytuacje, takie okoliczności, które pokazują mi, że nam, że myśmy powinni pamiętać o tym, wiedzieć o tym, że przywykliśmy może już do tego, że ludzie wokół nas są zamknięci na Ewangelię i nie chcą słyszeć o Bogu. Ale przychodzą takie momenty, takie okoliczności, takie sytuacje, kiedy ci ludzie otwierają swoje serca i chcą się coś o Bogu dowiedzieć. A naszą odpowiedzialnością, czy naszym zadaniem jest to, abyśmy mogli złożyć świadectwo, ale także w ten sposób, ja mówię o tym czystości szat, w ten sposób też i chronić nasze życie przed tym, abyśmy nie byli wystawieni na pokusy, których możemy uniknąć przez jawną, jasną deklarację. Może jeszcze jedna króciutka myśl. Mianowicie ostatnio też rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który wrócił ze Szkocji, z Edynburga. Tam powiedział, przy zborze w Edynburgu powstała grupa chrześcijan z Polski, jest ich około 20 osób. To są ludzie, którzy wyjechali z naszych zborów do pracy w Szkocji, znaleźli się w Edynburgu. Tam chodzą do jednego ze zborów. I oni zorganizowali ewangelizację. Ta grupa polska, grupa 20 osób, zaprosili jednego usługującego z Polską. Powiedział, że pojechał na tą usługę. Byli na ulicach Edynburga. Oni bez problemu znaleźliśmy Polaków. No i są tam dziesiątki, setki Polaków. Powiedział, że zobaczył coś, czego nie widział w Polsce. Że ci ludzie tam w sposób inny reagują na Ewangelię niż w Polsce. Na tym jednej ewangelizacji 20 nowych Polaków dołączyło się do tej grupy i zaczęli przychodzić do tego zboru, który ich przyjął, zaakceptował. Nie ma tej presji, która jest w Polsce. Są wolni, nie są obciążeni tym, że rodzina, że rodzice, że dziadkowie, że babcie, że pokolenie, że ksiądz, że kościół, że tradycja. Nagle stają się wolniejsi, luźniejsi. Przyjechali tam też i okazuje się, że nie jest tak, że te dolary czy funty leżą na ulicy i tylko oni się muszą schylać i brać, ale też, że przeżywają różnego rodzaju roztarki, kłopoty. Ale jakoś łatwiej otwierają swoje serca i przyjmują wieść o Jezusie Chrystusie. Wracając do naszej myśli, naszego tematu. Bądź czujny i pilnuj swoich szat. A swoje szaty pilnujemy także przez to, że wyznajemy Jezusa Chrystusa, kim jest, przed tymi, którzy Go nie znają. Z jednej strony jest to potężne świadectwo, a z drugiej strony to chroni i zabezpiecza nasze życie osobiście. Zabezpiecza nasze życie. Drodzy, gdybym miał podać jeszcze kilka przykładów, kilka ilustracji z Pisma Świętego o ludziach, którzy nie byli dostatecznie czujni, o ludziach, którzy niedostatecznie dbali o swoje powołanie, o swoje szaty, o to, co Bóg im dał. Drodzy, można by wymienić Samsona, który szukał dla siebie żony, szukał dla siebie towarzyszki życia nie tam, gdzie powinien. Aż w końcu spotkał Dalilę. Może i była urokliwa, może i była piękna, może i emanowało z niej jakiś niesamowity kobiecy urok, co nieraz pociąga młodych mężczyzn. Ale ta Dalila zrujnowała mu życie. I mówiąc obrazowo, nagi znalazł się w więzieniu. Ślepy i nagi, duchowo bez odzienia. Inny człowiek, którego możemy przytoczyć, który niezbyt pilnował swoich szat i chodził i to go zgubiło, mianowicie Gehazy, sługa Elizeusza, którego, drodzy, zgubiła miłość pieniędzy. Jego zgubiło coś innego, jego zgubiła miłość pieniędzy. Bo przecież jakże nie wziąć od Naamana jednego worka srebra czy talentów, jeśli on nawet nie poczuje, że stracił ten jeden worek. A przecież oni za te pieniądze mogą taką wielki program misyjny zrealizować. Przecież oni za te pieniądze mogliby tylu proroków wyszkolić, zbudować im centrum edukacyjne. Ale Elizeusz powiedział, nie wolno od Naamana wziąć ani jednej monety. Bo Naaman ma się dowiedzieć, kim jest Bóg. Nie chodzi o jego pieniądze, niech wrócą razem z nim. Nie wolno. Ale Gehazy nie wytrzymał. Tak mu żal było tych wozów odjeżdżających, obciążonych. Powiedział, nie, pobiegnę, wezmę coś, co się na pewno przyda. A może będziemy mieli jakiś zbożny cel, na który to później przekażemy, czy zrealizujemy. Stała się rzecz dziwna, bo trąd wyszedł z Jordanu i wszedł na Gehazego. Trąd Naamana wyszedł z Jordanu i wszedł na Gehazego. Ten trąd Naamana przylgnął do niego. Wcześniej mówiłem o królu Uzjaszu, który chciał być kapłanem. Jego serce zbiło się w pychę. Dawid. Może to jest najlepszy obraz. Wiecie, bo Dawid był człowiekiem, którym my byśmy chcieli, aby to serce było w nas. I jeśli mówimy o tym pilnowaniu i czuwaniu, to może być najlepszy obraz. Bo Dawid zrobił taką dziwną rzecz. Poszedł na taras i patrzył tam, gdzie nie trzeba. Gdy zobaczył to, co zobaczyć nie powinien, to zamiast zamknąć oczy i się odwrócić, to zaczął patrzeć dalej. I im dłużej patrzył, tym miał kolejne myśli. I patrzył i myślał. I diabeł w tym czasie do niego posyłał swoje myśli. Dalej historię znacie, jak Ewa w Edenie, która patrzyła, patrzyła, patrzyła. Ale kochani, można znaleźć też wiele w Biblii innych pozytywnych przykładów. Można przywołać Józefa i żonę Potyfara. Pomyślcie. Kto z nas chciałby się znaleźć w takich okolicznościach? Kto z nas chciałby się znaleźć w okolicznościach, będąc niewolnikiem, sprzeciwiać się pani, która nagabuje go, zachęca, prowokuje go i mówi, mąż jest zajęty i nie interesuje się mną. Połóż się z mną. Józef może być dla nas przykładem człowieka, który pilnował swoich szat. I Bóg go podniósł, Bóg go wywyższył, Bóg go chronił. I Józef mógł pełnić służbę kapłańską. Taką myśl może chciałbym jakoś powolutku zmierzać do końca. Chciałbym może taką myśl podkreślić. Drodzy, wobec tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, wobec tego wielkiego wyzwania, jakie szatan rzucił dzisiaj Kościołowi i ludziom wierzącym, wobec całego brudu tego świata, który próbuje zalać nasze życie z każdej strony, mogę powiedzieć tak, że praktycznie człowiek wierzący, żyjący w tym świecie, w każdej sytuacji jest wystawiony na jakiegoś rodzaju pokuszenie i próby. Każdego dnia. Myślę, że Boże Słowo bardzo jasno nam o tym mówi i prowadzi nas do tego, abyśmy w takiej mądrości i czujności stawiali kroki, żyjąc na tym świecie. Byśmy chronili i pilnowali swoich szat. I też to, co jest zauważalne, co jest bardzo cenne, że spotykamy wokół nas chrześcijan. Spotykamy wokół nas ludzi wierzących, którzy mówią w ten sposób i myślą w ten sposób i chcą. I chcą żyć całym sercem oddani Panu. Chcą tak żyć. Spotykamy ludzi wierzących, chrześcijan, którzy poprzez różne okoliczności, sytuacje w życiu zostają dotknięci, pociągnięci, aby być całkowicie oddani Panu. I chodzić w świętych szatach, by móc służyć w Jego świątyni i wykonywać Jego służbę. Bo takie jest, kochani, nasze powołanie. Bo taka jest nasza służba. Bo takie jest nasze życie w Jezusie Chrystusie. I kochani, na koniec moje świadectwo też jakoś tak chcę to powiedzieć, dlatego że pomyślałem, że Bóg jest z nami tutaj. To jest pewne wyznanie, które chcę złożyć z tego miejsca odnośnie szat kapłańskich. Chcę się do tego też przyznać, że i w moim życiu było tak, że niezbyt dbałem i czuwałem, jeśli chodzi o strój kapłański. I przez jakiś okres czasu myślę i jestem o tym przekonany, że moje życie nie było życiem, które mogło się Bogu podobać w pełni. Ale też chcę powiedzieć, że dzięki Bożej łasce, chcę powiedzieć to, że dzięki Bożej takiej dobroci On przemawiał do mojego serca. Bóg dotykał się mojego życia przez miesiące i przez lata. I mówił do mojego wnętrza. I starał się mnie wyprowadzić do życia, które mogłoby być życiem godnym dla Niego. I chcę to powiedzieć z tego miejsca, że jestem Bogu wdzięczny za to, że On ze mnie nie zrezygnował. Chcę powiedzieć, że jestem Bogu wdzięczny za to, że On cały czas mówił do mojego życia i pokazywał mi swoje prawdy, swoje słowo. I że okazywał mi tą łaskę, aby służba kapłana Nowego Przymierza była służbą godną naszego Pana i Zbawiciela. I wiem, że Bóg to czyni w życiu naszym i chce to czynić w życiu naszym. On chce, aby nasze chodzenie w Nim było takie, aby służba w Jego świątyni była prawdziwym wywyższeniem, uwielbieniem dla Jego imienia. Drodzy, niech nas Pan w tym posili, niech nas Pan w tym prowadzi, niech nas Pan w tym błogosławi. Błogosławiony, kto czuwa i pilnuje szat swoich, aby w sposób godny chodzić przed Panem.